Świat nowych mediów.
Śnieżne, dzień dobry, mówimy Państwu ze studia Radia Gdańsk, 9 minut po 11. To jest wyraźny sygnał, piątkowy sygnał, że czas na rozmowę o nowym świecie, świecie, w którym musimy jakoś się odnaleźć, świecie, który czasem na nas czyha, zostawia różne pułapki. Dzisiaj dowiemy się, jak z takich pułapek możemy próbować się wydostać. Dominik Lewicki audycję realizuje, Filip Jędruk przy mikrofonie. Kłaniam się nisko, jesteśmy do 12 wspólnie w świecie nowych mediów. No i dzisiaj będziemy rozmawiać o naszej maszynie, o czymś, co nas napędza, o mózgu. Doktor Wojciech Glac, profesor Uniwersytetu Gdańskiego z Wydziału Biologii, jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie i tak myślę o neurobiologii, co możemy powiedzieć wszystkim, a czego możemy nie wiedzieć, jak możemy myśleć o tej dziedzinie. Neurobiologia to taka dziedzina interdyscyplinarna, czyli łącząca różne dziedziny, która mówi właśnie o tym, jak myślimy, jak emocje się rodzą. Czy to może być taka pseudodefinicja?
No, generalnie neurobiologia stara się badać to, jak działa mózg, jak funkcjonuje mózg, jak działają różne mechanizmy pracy tego mózgu, które oczywiście objawiają się tym, o czym myślimy, jak coś czujemy, jakie mamy emocje, jak działamy, ale też czasem jak coś nie działa, czyli też odkrywa przed nami jakby to coś, co sprawia, że ta właśnie maszyneria, ona czasem szwankuje i powoduje, że pojawiają się jakieś zaburzenia psychiczne czy choroby takie neurodegeneracyjne.
Tak sobie myślę, czy to jest dobre takie porównanie, że my mamy jednak dużo wspólnego z maszyną, to jak działamy, to jakie podejmujemy decyzje, co otrzymujemy za jakieś działanie, czy to trochę tak jest, że tak zero-jedynkowo możemy podchodzić do różnych czynności?
Oczywiście to jest bardzo skomplikowana maszyneria, czyli ona nie działa bardzo prosto, jak tam cep, powiedzmy, prawda? Więc dużo większe jest to skomplikowanie, ale generalnie jakby im bardziej zagłębiamy się w tę strukturę tego mózgu, jego funkcjonowanie, im więcej badań mamy, no to jakby tym lepiej poznajemy tą maszynerię i widząc oczywiście ten poziom skomplikowania, jesteśmy w stanie zobaczyć pewne wzorce, które pozwalają nam opisywać właśnie tak z perspektywy takiej neurobiologicznej, mózgowej, neuronalnej, różnego rodzaju mechanizmy, potrafimy je rozumieć, no i potrafimy na nie wpływać, a przynajmniej potrafimy jak wykorzystać tę wiedzę, która płynie z tych badań mózgu w takim życiu codziennym.
To też wiedza, dzięki której ktoś może wpływać na nas, na nasze zachowania konsumenckie, na to, jak spędzamy czas i jak tą naszą uwagę, bo o tym też dużo dziś będziemy mówić, jak tą naszą uwagę przykuć, w pewien sposób zawłaszczyć czy zabrać. Ale to nie jest wiedza tajemna, chociaż za taką może trochę uchodzić, prawda? Bo tak myślę, że mamy sposób działania człowieka, czy też możemy sprawić, żeby ktoś zachował się w jakiś sposób, to może nosić takie znamiona pewnej magicznej aury.
No jeżeli ktoś oczywiście ma jakby niski poziom wiedzy na temat tego, jak funkcjonuje nasza psychika, jak się zachowujemy w różnych sytuacjach pod wpływem różnych tam bodźców, sygnałów, które do nas płyną, to oczywiście może wydawać się magiczne to, jak patrzymy, powiedzmy, na to, jak ktoś wykorzystuje, załóżmy, tę wiedzę w takim życiu codziennym, wpływając na nas w różny sposób. Natomiast jakby ta wiedza jest dostępna, ona nie jest tajemna. My tak naprawdę, każdy z nas jakby obcując w świecie, obcując z ludźmi, tak naprawdę ma bardzo bogatą wiedzę na temat funkcjonowania mózgu, na temat funkcjonowania psychiki i funkcjonowania ludzi, tylko ta wiedza ma charakter taki, można powiedzieć, proceduralny. Czyli my mniej więcej instynktownie wiemy, jak ktoś się zachowa, co trzeba zrobić, żeby ktoś zachował się tak, a nie inaczej, albo czego nie robić, żeby czegoś nie zrobił. Ale my to wykorzystujemy jakby na bazie takich naszych doświadczeń, które mózg nam koduje, no i jakby później podpowiada nam pewne wzorce zachowania, które są niczym innym, jak tą właśnie wiedzą na temat tego, jak działa mózg i jak działają ludzie.
Czyli każdy z nas ma jakiś taki podświadomy, można powiedzieć, pogląd czy spojrzenie na to, czy podświadomą taką wiedzę zdobytą, przez to, jak funkcjonujemy w świecie i coś tam wiemy. To trochę tak myślę, odnosząc to i będziemy też odnosić to do dzieł popkultury, podobnie jak lubimy, nie wiemy dlaczego, znaczy możemy się domyślać, ale to też jest udokumentowane, lubimy jak coś ma swój początek, środek, czyli rozwinięcie i zakończenie i to zakończenie jakoś jeszcze domyka, jakąś historię na przykład, prawda? To też dużo jest związanego z tym, jak opowiadamy historię na przykład.
Tak. Tak, no generalnie lubimy rozumieć to, co się dzieje wokół nas, znać przyczyny, znać skutki. To jest jakby taka, można powiedzieć, też domena naszego mózgu, czyli nasz mózg jakby zapamiętując różne nasze doświadczenia, zapamiętuje je w takich właśnie związkach przyczynowo-skutkowych. One są czymś, co potem pozwala właśnie instynktownie móc przewidywać to, co się wydarzy, czyli przygotować się na to, co dopiero nadejdzie i jakby nie być zaskoczonym tą rzeczywistością. Nasz mózg de facto, tak się czasem mówi, że to jest taki organ naukowo mówiąc predykcyjny, czyli właśnie przewidujący przyszłość, czyli starający się właśnie być krok przed tym, co się wydarzy, po to, żeby nasze zachowania nie były spóźnione, tylko były na czas, żebyśmy wiedzieli, czego się spodziewać i co zrobić, żeby zyskać lub nie stracić. Tak można powiedzieć, można sprowadzić nasz mózg do takiej maszyny, która właśnie jest taką trochę wróżką czy wróżbitą, no i starać się jakby być krok przed nadejściem przyszłości, żeby być na nią gotowy i działać tak, żeby wygrywać.
No to skomplikowana rzecz, tak jak życie zresztą, czyli z jednej strony to już nie tylko jest zwracanie uwagi na zagrożenia, prawda, ale też dostarczanie jakichś bodźców przyjemnych albo, nie wiem, no przewidywanie na przykład fabuły w trakcie filmu, kto stoi za jakąś zbrodnią, jak się uda, to też odczuwamy jakąś satysfakcję. Czyli ta funkcja mózgu, czy to w jaki sposób on działa, czy w jaki sposób my myślimy, to się zmienia, prawda? To musi dostosowywać się do okoliczności, które mamy.
Oczywiście, no jest takie pojęcie, jest takie zjawisko w mózgu, które się nazywa błędem przewidywania. Czyli jakby my gromadząc tą wiedzę o życiu, gromadząc doświadczenia, jesteśmy coraz lepsi w tym przewidywaniu, ale jednocześnie jakby bardzo dobrze i najbardziej wyraźnie zapamiętujemy te rzeczy, które były czymś, co spowodowało u nas zaskoczenie. Czyli tak jakby mówiąc o tej fabule przed filmu, że jak film idzie zgodnie z tym, co my przewidujemy, no to oczywiście będziemy mieli satysfakcję, że no wiedziałem, jak to będzie, ale najbardziej zapamiętamy prawdopodobnie ten film, który nas zaskoczył, czyli jakby jest zakończenie jakieś takie nietypowe, jakieś nagłe zwroty akcji, których nie możemy przewidzieć. To są rzeczy, które sprawiają, że my je pamiętamy, one wywołują silne emocje, no i nasz mózg jakby stara się właśnie ten błąd gdzieś zapisać, to coś, co było tym błędem, czyli jakby aktualizuje swoją wiedzę o świecie. No i to jest jakby, można powiedzieć, taka maszyneria, która służy do uczenia się naszego mózgu. My w ten sposób się uczymy.
Niezwykłe sprawy, ale poza też, no, o filmach już powiedzieliśmy trochę, jeszcze będziemy wracać na pewno do tego tematu, to też reklamy, to też media społecznościowe. No i tutaj mamy duży wątek do rozwałkowania na pewno. Ale może jeszcze reklamy, bo reklamy też potrafią wpływać na nas, też no, sprzedają emocje, chyba taki jest chyba slogan.
No tak, oczywiście, to jest znany mechanizm, czyli pokazanie produktu w pewnej sytuacji, w której najczęściej ktoś z tego produktu korzysta i jest zadowolony. To jest taki najbardziej typowy mechanizm reklamy, czyli patrzymy na kogoś, najlepiej kogoś, kogo znamy, no bo jakby ten dowód taki ze znajomości kogoś, czy jak kogoś znamy, to mu bardziej ufamy, więc jak osoba o znanej twarzy, to nie musi być nasz osobisty znajomy, to może być osoba znana z telewizji, jeżeli jakby korzysta z jakiegoś produktu i wykazuje na twarzy emocje, wskazują, że ona jest zadowolona z tego produktu, no to my wtedy jakby bierzemy to do siebie, czyli zapamiętujemy, że skoro to było dobre dla niego, a go znamy, więc mu ufamy, to będzie dobre dla nas i w ten sposób jakby łapiemy te reklamy i potem stojąc przed wyborem gdzieś, gdzie mam mało czasu, prawda, kolejka stoi, spieszymy się, a stoi na półce produkt, który widzieliśmy, no to instynktownie po niego sięgamy, bo nasz mózg go zna. No i wie, że jest dobry, bo tak został zapamiętany.
Czyli jakieś takie klocki domina trochę, tak? Uruchamia jedno, drugie i potem prowadzi do trzeciego?
No tak, to jest taki algorytm dość prosty tego wyboru, które dokonujemy. Jeżeli mamy pewne takie zapisane właśnie wzorce skojarzenia, no to one jakby rozpoznając pewną rzecz, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy potrzebę związaną z tą rzeczą, czyli potrzebujemy, nie wiem, jakiegoś proszku do prania, czy jakiegoś batonika, czy czegoś innego, no to dostrzegając coś, co znamy, co zostało zakodowane jako korzystne, jako coś, co właśnie przez to wywołuje w nas te pozytywne emocje, no to wtedy nasz mózg jakby nadaje temu czemuś, temu produktowi, jakby taki walor atrakcyjności. No i im bardziej go potrzebujemy, no to tym ta atrakcyjność połączona z naszą potrzebą sprawia, że motywacja, żeby sięgnąć po ten produkt, jest większa.
To też, myślę, chęć życia w jakimś takim konkretnym środowisku, świecie, czy też poruszania się w jakichś okolicznościach, które niekoniecznie mają dużo wspólnego z prawdą, ale może byśmy chcieli, żeby tak było. Piję tutaj, widziałem, tutaj mamy telewizory w studiu, państwo nie widzą i czasem wyświetlają one reklamy oczywiście. I były raz wyświetlone reklamy samochodu, dwie pod rząd, innych aut. Niemniej wyglądały bardzo podobnie. To była pusta droga. Droga, którą bez przeszkód można było jechać w dal, nikogo dookoła. I wtedy tknęło mnie to, że to wcale tak nie wygląda, że gdyby pokazać komuś, jak wygląda przebijanie się codzienne do pracy, czy dojazd do dworca zaśnieżony na przykład, no to zupełnie inaczej by to wyglądało. Czyli też chcemy trochę, żeby tak było.
Tak, ale ta reklama z tymi autami i tą drogą też pokazuje, jak bardzo my patrzymy przez pryzmat naszych potrzeb. To znaczy, powiedzmy, ktoś, kto ma auto, będzie zupełnie inaczej oglądał reklamę auta, a ktoś, kto na przykład jeździ codziennie w korkach, no to zobaczy tą pustą drogę, którą przemierza to auto i pomyśli sobie takim tęsknym okiem za drogami, w których nie ma samochodów i można właśnie bez przeszkód jeździć, więc ta osoba może bardziej będzie chętna, żeby sięgnąć po wycieczkę do jakiegoś mniej ludnego kraju, niż akurat kupno tego samochodu. Ale jakby to jest jakby też znany mechanizm, że jakby, no, jakby jesteśmy najbardziej czuli na te reklamy, które wyrażają jakby nasze potrzeby. Czyli są takie produkty, których potrzebujemy na co dzień i oczywiście wtedy te reklamy mocno na nas działają, ale są takie reklamy, które oferują nam produkty, pokazują nam produkty, które jakby nie są tymi produktami codziennego użytku albo tymi z rzadka kupowanymi. No i też jakby wtedy trochę jakby inaczej patrzymy na tą reklamę, ale gdybyśmy nagle potrzebowali samochodu, bo ten, którym jeździmy, by się zepsuł, prawda, bo czas by było na nowy, no to wtedy oczywiście ta reklama zapamiętana sprawi, że nasz mózg, kierując się tą potrzebą, będzie szukał różnych wskazówek, jak tą potrzebę spełnić. I wtedy ta taka mocno zakodowana reklama oczywiście się przywoła. No i będzie większa szansa, że kupimy akurat to auto.
No, dużo zależy od okoliczności, tak myślę. Mówiliśmy o produktach, ja takie zdanie słyszałem i powtarzam je co jakiś czas, że jeśli coś jest za darmo, to my jesteśmy produktem. I de facto tak trochę działają media społecznościowe. One łakną naszej uwagi i tę uwagę dostają. Dostają jej dużo i czasem ciężko nam się wyrwać ze szponów przeglądania. Rozmawialiśmy poza anteną jeszcze przed wejściem do studia, że to jest samo w sobie dość sprytne, że ktoś stworzył stronę internetową, która się nie kończy, dostarcza treści non-stop. No to też musi być podszyte wiedzą o mózgu, o tym, jak działamy, czego potrzebujemy.
No tak, naszym jakby takim ogólnoludzkim, ale nie tylko, takim napędem, który wszyscy przejawiamy w mniejszym lub większym stopniu, ale jest taki napęd, który nazywamy eksploracyjnym, czyli nasza ciekawość, innymi słowy. To jest jakby nasza cecha każdego z nas. Każdy z nas jest ciekawy, a więc jakby w obliczu czegoś nowego chce to poznać. Oczywiście jedni bardziej, drudzy mniej, jedni bardzo preferują tą nowość i jej szukają, można powiedzieć, tak aktywnie. Inne osoby może mniej jej pragną, albo czasem nawet się jej boją, więc wtedy są bardziej ostrożne w obliczu nowości, ale tak czy siak każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu szuka tej nowości, więc jakby jest mocno reaguje na coś nowego i jeżeli mamy właśnie takie medium, które oferuje mnóstwo nowych rzeczy, których jeszcze nie widzieliśmy, ale mamy też jednocześnie świadomość, że one tam są, bo wystarczy ruszyć tym palcem, no to wtedy będziemy eksplorować tak długo, jak długo się nie nasycimy, albo tak długo, jak czas pozwoli, że będziemy to robić, no bo to jest jakby nasz taki bardzo wrodzony napęd. Ciekawość jest tym napędem, który sprawia, że ciężko jest przerwać taką eksplorację.
No, albo póki bateria w telefonie na przykład się nie rozładuje, też można by było i w tę stronę pójść pewnie. Czy to jest trochę tak, że w tym wypadku ta nauka, neurobiologia została wykorzystana trochę przeciwko nam, żeby nas właśnie, no, trochę tych reklam nam pokazać, trochę nas tam przyssać do tego, żebyśmy jednak trochę tym produktem się stali?
No. Jeżeli ktoś ma wiedzę o mózgu, czy ma taką wiedzę psychologiczną na temat funkcjonowania nas, ludzi, no to oczywiście można to wykorzystać przeciwko nam, czyli można to wykorzystać tak, żeby jakby albo manipulować, albo jakby starać się wpłynąć na nasze zachowania, ale jednocześnie ta sama wiedza też może być wykorzystana do tego, żeby się przed tym bronić, więc można powiedzieć, że nauka jakby sama w sobie jest taka neutralna, natomiast dokonania nauki, czyli też tej wiedzy o mózgu, można tą wiedzę wykorzystać na różne sposoby do wpływania na innych, ale też do tego, żeby się bronić przed tym wpływem, który byłby niekorzystny dla nas.
Działanie celowe, a działanie nawykowe. Tutaj jakbyśmy mogli rozdzielić i stworzyć jakieś takie krótkie definicje, czy któreś jest w tym kontekście mediów społecznościowych, akurat myślę, któreś jest gorsze, któreś jest lepsze?
Znaczy, to ciężko powiedzieć, które jest lepsze, a które jest gorsze, dlatego że jakby to jest naturalne, że wtedy, kiedy robimy pewną czynność, wykonujemy jakieś zachowanie w sposób wielokrotny i to zachowanie prowadzi do korzyści, czyli jakby spełnia swoje oczekiwania, to naturalną drogą, jakby, która zachodzi w mózgu, jest przeniesienie tego zachowania właśnie z takiego celowego, kontrolowanego świadomie w tryb taki automatyczny, czyli nawykowy, gdzie to zachowanie może uruchamiać się w określonej sytuacji automatycznie i być wykonywane jakby bez tej świadomej kontroli, bez świadomej zgody na wykonanie tej czynności. I to jest jakby naturalny proces, który jest jakby generalnie cenny, dlatego że to jest coś, co zwalnia nasze takie zasoby poznawcze, czyli jakby nie musimy wszystkiego być świadomi, wszystkiego rozumieć, kontrolować to, pilnować tego, tylko to się samo dzieje i my w tym samym momencie możemy o czymś innym myśleć, zajmować się czymś innym, chociażby planowaniem gdzieś tam daleko do przodu różnych rzeczy. A pewne rzeczy dzieją się jakby troszkę same obok, bezwiednie. Natomiast oczywiście to jest mechanizm, który może być pułapką, dlatego że jakby powoduje, że kiedy stanie się coś nawykowe, czyli właśnie nie jest wymagana ta świadoma jakby zgoda na wykonanie tej czynności, no to wtedy to oczywiście może być powodem tego, że my tracimy tę kontrolę. Zaczynamy robić coś, czego jakby nie do końca jesteśmy świadomi w momencie, kiedy inicjujemy tę czynność. No a kiedy już zaczniemy wykonywać tę czynność, no to wtedy bardzo często jest tak, że jakby nasz mózg się na coś nastawił, ma pewne oczekiwania, włożył w to jakiś wysiłek, a więc chce już dostać tą oczekiwaną korzyść, więc jakby no jakby można powiedzieć macha ręką na to, że to może niekoniecznie jest dobre, ale już to chcę dokończyć, no bo jakby zaczął, no więc blisko jest tego celu. No i tutaj szczególnie trudne i niebezpieczne są te zachowania, które prowadzą do szybkich efektów. No bo właśnie jak coś powiedzmy długo trwa i jakby zorientujemy się po sekundzie, że zaczynamy robić coś, co niekoniecznie jest dobre, no to jakby włożyliśmy w to mało wysiłku, jest jeszcze bardzo dużo czasu do efektu, który mamy osiągnąć, więc łatwiej nam się rozstać z tą czynnością, łatwiej ją przerwać. Natomiast jeżeli coś daje nam natychmiastową korzyść, prawda, to ten efekt jest natychmiastowy, no to bardzo często jest tak, że człowiek w ogóle nie orientuje się, że coś zaczął, no bo już dostaje efekt, i który jest potwierdzeniem tego, że było warto. Więc to się tylko utrwala. No i sprawia, że jakby ktoś, kto gdzieś tam wsiąkł w te media społecznościowe, w ten świat tych ekranowych różnych aplikacji, jakby staje się kimś takim, kto właśnie nawykowo wykonuje pewne czynności, nie do końca je kontrolując, albo orientując się, co robi oczywiście, ale nie na tym poziomie, który by pozwalał na takie racjonalną ocenę, czy to, co robię, jest na pewno czymś, co chcę robić i co powinienem robić, czy to ma sens, czy to jakby tak długofalowo jest cenne dla mnie, czy chodzi mi tylko o to, żeby dostać tą chwilową korzyść, przyjemność płynącą z takiego zachowania.
No to też, jeśli mówimy o nawykach, to znika wtedy wysiłek, który musimy włożyć, znaczy nie odczuwamy go, czy nie jest aż tak może trudną przeszkodą. Natomiast jeśli ten wysiłek jest bardzo mały, no to już w ogóle mówimy o czymś, co może stać się tym nawykiem, jeśli dobrze rozumiem. Zachęcamy Państwa do zabierania głosu 603-06-06-06. Jak to jest u Państwa? Czy łatwo odłożyć telefon, czy może te rolki przewijają i końca nie widać? Do tej rozmowy powrócimy po krótkiej przerwie.
Świat nowych mediów.
Cały czas dziś rozmawiamy o mózgu, o tym, co kieruje nami, co może też czasem zapędzić nas w różne zakątki internetu, mediów społecznościowych. Mówiliśmy o nawyku, mówiliśmy o działaniu celowym, no ale pojawia się też takie słowo i zjawisko jak dopamina. To też myślę, że musielibyśmy w jakiś sposób wytłumaczyć te zależności. Czy one są i czy faktycznie są tak mocne? Z nami cały czas dr Wojciech Glac, profesor Uniwersytetu Gdańskiego.
Tak, dopamina się kojarzy z wszelkimi uzależnieniami, ale ona generalnie służy do tego, żeby właśnie coś utrwalać, czyli uczyć się. No i to jest oparte na tym zjawisku, o którym mówiłem wcześniej, czyli błędzie przewidywania. To znaczy nasz mózg, kiedy decydujemy się na pewne zachowanie, stara się obliczyć, jaka będzie korzyść płynąca z tego zachowania. No i to jest powodem naszej motywacji, czyli jakby my tą motywację opieramy na tej przewidywanej korzyści. I to jest jakby sygnalizowane aktywnością systemu, który nazywa się systemem nagrody i tam właśnie wydzielana jest ta dopamina. No i potem jakby działamy zgodnie z tą motywacją, z tym oczekiwaniem, no i następuje moment sprawdzam, prawda? Czyli jakby sięgam po telefon, włączam jakieś medium społecznościowe, zaczynam oglądać to, co się tam dzieje, no i mój mózg jakby sprawdza, czy to rzeczywiście jest takie fajne, jak miało być. No i teraz w tych mediach społecznościowych są często treści, które są lepszej jakości, gorszej jakości, bardziej nas interesują i mniej, bardziej nas kręcą, inne mniej. Więc jakby raz na jakiś czas trafia się taki post, taka rolka czy cokolwiek innego, co jest jakby zaskakująco fajne. No i wtedy tej dopaminy nagle zaczyna wydzielać się więcej niż było wcześniej wydzielane i wtedy, kiedy szacowaliśmy potencjalną korzyść, czyli wtedy, kiedy ją dostajemy i ona jest ta rzecz taka wyjątkowo fajna, to tej dopaminy jest więcej, co mózg odbiera jako błąd, ale na naszą korzyść oczywiście. Mhm. No i ten błąd na naszą korzyść staje mocno zapamiętany i mózg jakby idzie zgodnie z pewną taką myślą, że skoro to było tak bardzo dobre, lepsze niż się spodziewałem, to muszę zrobić to ponownie. Może to znowuż da mi taką wielką korzyść, tą większą niż się spodziewałem. No i to jest tak, że czasem dostajemy, czyli to jest trochę taka loteria. Nie dostajemy, frustracja rośnie, jakby nasza potrzeba rośnie, deficyt tej przyjemności rośnie, ale w którymś momencie znowuż dostajemy tą wysoką przyjemność płynącą z jakiegoś tam kolejnego posta. No więc nasz mózg jakby ileś razy się pomyli, więc jakby narasta napięcie, ale potem dostaje tą swoją rzeczywiście nagrodę, przyjemność, więc utrwala sobie przekonanie, że to jest okej, to jest w porządku. A ta niepewność tylko tak naprawdę wzmaga naszą motywację, bo jakby za każdym razem to było, każdy post byłby super, to w którymś momencie nastąpiłby przesyt i byśmy mieli dość tej przyjemności, tak jak czasem jedząc coś, w którymś momencie się przejemy i aż się robi nam niedobrze. No więc tak by było, gdyby te wszystkie posty były takie super interesujące, czy rolki, czy jakieś shorty, czy inne rzeczy, ale przez to, że raz na jakiś czas one są tylko takie wyjątkowo fajne, to nasz mózg się nie przesyca, a jednocześnie to napięcie sprawia, że ta ulga, kiedy dostajemy w końcu ten fajny post, to wszystko jakby sprawia, że to się mocno wchodzi w nawyk, bardzo tego pragniemy, potem nie mając tego mamy deficyt, więc wracamy i to się tak kręci i się utrwala, właśnie tworzy się ten nawyk, więc w którymś momencie w ogóle nie zdajemy sobie sprawy z tego, że tak się właśnie dzieje, jak mówię przed chwilą.
Tak, tłusty czwartek był wczoraj, to można tutaj nakreślić bardzo wyraźną analogię, jeśli ktoś za dużo pączków zjadł, to tak też można by było się przesycić. A jakbyśmy spojrzeli na to z drugiej strony, jeśli ktoś ma powiedzmy jakiś zasób takich filmów, to żeby zorientować się, co u odbiorców wytwarza dopaminę, czy co ich najbardziej w cudzysłowie powiedzmy kręci, no to jeśli ktoś zostawia łapkę w górę, jakąś reakcję albo komentarz, no to daje wyraźny sygnał algorytmowi, że halo, to wywołało u mnie naprawdę dużą reakcję, może warto pokazywać mi więcej tego typu rzeczy. Czy to może tak być, że to tak jest?
Tak, ale te algorytmy też opierają się po prostu na tym, czy ja jakby ile czasu spędzę patrząc na coś, prawda? Czyli jakby mierzy się czas jakby tego bycia uważnym na tej konkretnej treści. Tak, gdzieś tam powiedzmy jakieś tam medium, które zawiera filmiki, widzimy, prawda, że tam następuje wzrost oglądalności w którychś momentach filmu, prawda? Czyli jakby algorytmy mierzą to, jak dużo osób w tym momencie ten konkretny kawałek filmu ogląda, albo jak długo zatrzymuje się na danym poście, prawda? Czyli jakby to jest też coś, co jest miarą tego, jak bardzo coś nas zainteresowało, jakie było istotne dla naszego mózgu, czyli jakby w ten sposób ten algorytm nas poznaje, prawda? Gdzie się zatrzymamy, jak długo na czymś spędzamy czasu, no i to można mierzyć i oczywiście wtedy jakby ten algorytm nam te treści podpowiada, ale znowuż nie zawsze, nie za każdym razem, żeby nie było tego przesytu, tylko żeby jednak wywołać to napięcie i gdzie ta ulga jest tym motorem tej satysfakcji dodatkowej, satysfakcji oczywiście, niezależnie od tego, że ten konkretny obrazek, czy ten konkretny filmik jest fajny, to ta ulga, że tego nie było wcześniej, jeszcze wcześniej, dopiero za trzecim razem, to też jest oczywiście źródłem tej właśnie korzyści, którą postrzegamy z tego konkretnego obrazka i jakby to się sumuje i w ten sposób się tak właśnie łatwo i mocno utrwala.
No, mam czasem poczucie, że jest dużo eksperymentów po stronie algorytmu. Podsuwają, potem zabierają, a czasem wpadamy w jakąś konkretną alejkę, gdzie jest bardzo dużo jakiegoś jednego konkretnego rodzaju treści, bo to wszystko też są, mam wrażenie, takie rzeczy bardzo, bardzo płynne. Jakbyśmy wrócili do tej naszej uwagi, to chyba nie są dobre czasy dla naszego mózgu, dla naszej uwagi, dlatego żebyśmy byli skupieni na jednym zadaniu albo żebyśmy mogli obejrzeć jakiś, nie wiem, dłuższy, interesujący film. Raczej jesteśmy właśnie trochę bombardowani takimi różnymi bodźcami. Ta uwaga jest rozrywana i różne rzeczy się dzieją. Powiadomienia, niepowiadomienia i tak dalej.
No tak, to generalnie jeżeli przyzwyczajamy się do tego, że jakby co ułamek sekundy albo co sekundę pojawia się coś nowego, jakaś zmiana, jakaś nowość, jakiś kolejny post, zdjęcie, no to w określonych sytuacjach, w których korzystamy z tego typu urządzeń ekranowych, nasz mózg jakby oczekuje, że tak się będzie działo zawsze, prawda? Czyli jakby im więcej sytuacji życiowych powiążemy z tym telefonem przykładowo, no to potem w tych wszystkich sytuacjach nasz mózg będzie oczekiwał, że co sekundę będzie pojawiało się coś nowego, coś atrakcyjnego, coś emocjonującego. No i wtedy jakby brak tej zmienności, ten taki statyczność tej sytuacji będzie źródłem takiej, można powiedzieć, deficytu nastroju, czyli będzie czegoś nam brakowało, będziemy mieli ten głód tej informacji, tej nowości, tych emocji, które płyną z tego ekranu. No i nasz mózg oczywiście tę sytuację kojarząc z tym telefonem będzie miał świetne rozwiązanie, jak sprawić, żeby to napięcie zniknęło, czyli żeby ta nuda zniknęła, żeby pojawiły się te informacje. No to podpowiedź będzie, no sięgnij po telefon. I sięgnięcie po telefon rzeczywiście powoduje, że to napięcie spada, prawda, ten stres znika, ta nuda znika, czyli ten nastrój się poprawia natychmiastowo. No i w ten sposób niejako coraz bardziej jakby wsiąkamy, coraz bardziej utrwalamy to skojarzenie, ten nawyk. No i w którymś momencie on się właśnie staje nawykiem. To zachowanie staje się nawykiem, czyli przestajemy to kontrolować świadomie. To się samo dzieje, więc orientujemy się oczywiście, co robimy, ale właśnie nie na tym etapie, kiedy jakby waży się to, czy zrobię to, czy tamto. Ten wybór staje się automatyczny. No i tak jak mówiliśmy wcześniej, jak już zaczniemy dostawać tą nagrodę, no to chcemy jej więcej i więcej i to może trwać w nieskończoność.
To, że dysponujemy taką wiedzą, że wiemy, jak to działa, niekoniecznie przekłada się na to, że my nie wpadniemy w takie sidła, prawda?
Oczywiście, no to wiedza nie chroni, bo trzeba byłoby z niej korzystać oczywiście wtedy, kiedy to się dzieje, kiedy nasz mózg wybiera, co robimy. I oczywiście mając tę wiedzę, można jakby będąc na to gotowym, że to jest coś, co nam grozi, coś, co jakby jest no, prawdopodobne, że w to wsiąkniemy, można na etapie, kiedy ten nawyk jeszcze nie jest wytworzony, próbować wykorzystać tę wiedzę, żeby właśnie bronić się przed tym, żeby nie tak łatwo do tego doszło. No i oczywiście do tego zachęcają różne fundacje, różni badacze, prawda, czy też rodzice, czy przyjaciele do tego, żeby zachować tę czujność i są pewne sposoby, żeby to robić. Ale to jest tak, że jak już wytworzymy to skojarzenie, czyli jakby wytworzymy ten nawyk, no to ta wiedza już niekoniecznie pomaga, no bo właśnie ona jakby, jest to bardzo trudne, żeby tą wolną wolą to powstrzymać. To są tak automatyczne rzeczy, że bardzo trudno jest to kontrolować, nawet będąc świadomy tego mechanizmu. Czyli ten deficyt tego nastroju, ten stres, który nam towarzyszy, kiedy nie ma tego urządzenia ekranowego przed naszymi oczami, jest na tyle silny, że mózg może nie znajdować w tej sytuacji alternatywy, która wyda się na tyle atrakcyjna, żeby stanowiła zastępstwo dla tego telefonu. Też często nie ma tego zastępstwa, no bo nie oszukujmy się, to są rzeczy, które dają naprawdę dużą dawkę korzyści, dużą dawkę tej nagrody, a tym samym bardzo trudno jest to zastąpić. No świat ten realny jest mniej dynamiczny, więc najlepszą metodą ochrony jest po prostu nie dać się w to wciągnąć.
No tak, ja Państwu proponuję taki eksperyment. Można na swoim telefonie, jeśli Państwo tam wchodzą w jakieś medium rolkowe, powiedzmy, ustawić sobie, powiedzmy, 10 minut i blokada takiej aplikacji. Czyli takie po prostu ustawiamy ograniczenie i proszę zobaczyć, jak szybko ten czas minie. Jak szybko to, no 10 minut to 10 minut oczywiście, niemniej ta nasza uwaga jest wciągnięta bardzo szybko. Jak to już? Bardzo to jest taki eksperyment, który może nas trochę otrzeźwić. Rozumiem, że pan tutaj jest krok do tyłu, jeśli chodzi o media społecznościowe, to znaczy wycofał się pan z takiego czynnego udziału i odbioru.
Tak, no bardzo świadomie, oczywiście właśnie, no bazując na tym, o czym wiem, ale też czego sam doświadczyłem, no bo też miałem taki moment, że zwłaszcza w pandemii, kiedy no, było mało możliwości innych, więc jakby chcąc, nie chcąc, jakby więcej czasu spędzałem w tych mediach. Udzielałem się, miałem z tego przyjemność, frajdę, ale w którymś momencie nastąpił taka trzeźwa myśl się pojawiła, która zabrzmiała, czy ja tego chcę, czy ja chcę jakby siadać na fotelu i odpalać telefon i zaglądać do tych mediów społecznościowych, czy może jednak wolę robić coś innego. No i tak odseparowałem się od tego, począwszy od najpierw wyłączenia powiadomień, potem usunięcia tej ikonki z tego pulpitu, tego telefonu, tak żeby trzeba było wykonać pracę, żeby ją znaleźć. No i na początek był trudny, no bo właśnie mamy to skojarzenie danego miejsca, danej sytuacji z tą czynnością, z tym zachowaniem, które wykonujemy w tej sytuacji. Potem mózg automatycznie chce to włączyć, chce to powtórzyć, no ale to przechodzi. W którymś momencie, jak znajdziemy coś innego, co też daje nam satysfakcję jako alternatywę, no to jakby to jest ten moment, w którym jakby nasz mózg przestaje tak bardzo tego pragnąć i zaczyna kojarzyć to miejsce, tą sytuację z inną czynnością, innym zachowaniem, które no, też może być satysfakcjonujące.
A czy cyfrowy detoks na przykład jest czymś, co powinniśmy sobie raz na jakiś czas fundować, czy niekoniecznie jest to dobry mechanizm? Lepiej może wprowadzać takie zmiany na stałe?
To znaczy, pytanie jest jakby, dlaczego chcielibyśmy to zrobić? Taki detoks jakby jest czymś, co sprawia, że po tym detoksie my możemy ponownie mocniej na to reagować, co robiliśmy. Czyli jakby detoks służy temu, żeby troszkę jakby sprowadzić nasz mózg do takiego bardziej ustawień fabrycznych, ale jeżeli ktoś to, czyli jakby dzięki temu możemy odczuwać większą satysfakcję z tego, co robimy, bo jakby jak długo robimy pewną czynność, która jest bardzo satysfakcjonująca, to ten poziom tej przyjemności spada. To jest coś nieuniknionego. I teraz jakby detoks sprawia, że nasz mózg ponownie może mocno zareagować. Jeżeli ktoś robi ten detoks po to, żeby bardziej się cieszyć tym, co robił wcześniej, no to oczywiście on to uzyska, ale on jakby nie rozstaje się z tym czymś, co może być dla niego obciążające. Natomiast jeżeli ktoś chciałby rzeczywiście jakby w mniejszym stopniu być uzależnionym albo przyzwyczajonym od tych urządzeń ekranowych, no to lepiej jest zrobić pewien wysiłek, żeby ograniczyć. Nie wszyscy mogą, nie wszyscy chcą pozostać w jakimś kontakcie, chcą czasem mieć tą rozrywkę, wszyscy jej potrzebujemy, więc jakby lepszym sposobem na ograniczenie jest właśnie jakby zadbanie o to, żeby nie za często i nie w każdej sytuacji ten telefon nam przypominał o sobie i jakby prowokował do tego, żeby go włączyć i używać. Więc jakby zadbać o to, żeby to było w konkretnych miejscach, w konkretnym celu. Zawsze warto mieć cel, dlaczego coś odpalamy, bo jak właśnie nie mamy celu, no to jakby wtedy zaczynamy tylko chłonąć tą nowość i nowość, nie szukając niczego konkretnego, więc nie mogąc się nasycić, prawda? Bo jak mamy konkretny cel, który chcemy spełnić, to jakby w momencie osiągnięcia tego celu dostajemy satysfakcję i mózg czuje, że ta czynność jest skończona. No bo osiągnęliśmy cel. Jeżeli tego celu nie ma, a celem jest tylko ciekawość, czyli ta eksploracja, to ona w zasadzie może się nie kończyć, bo zawsze jest coś nowego, co tylko możemy sięgnąć po to, prawda, tym palcem, przewijając ekran i już mamy kolejną nowość. Więc dbajmy o to, żeby ta eksploracja nie była takim bezwarunkowym, takim bezwiednym poszukiwaniem ciągle nowości, tylko żeby mieć cel. Ten cel sprawia, że łatwiej przerwać.
Żeby nie było to też odruchem. Bardzo, bardzo ważne słowa i wskazówki. Zastanawiam się, czy też takie wskazówki, czy tematy pokrewne będzie można spotkać na 16 dniach mózgu, bo to od 16 do 22 marca, czyli już tuż, tuż można powiedzieć, taka właśnie inicjatywa, takie właśnie dni się odbędą.
Tak, no staramy się jakby tą wiedzę o mózgu przybliżać. Będziemy mieli wspaniałych jak co roku prelegentów i osoby prowadzące warsztaty. Wśród nich będą i psycholodzy, i neurobiolodzy, i lekarze, więc jakby będzie taki ogrom wiedzy podanej w takiej popularno-naukowej formie, a więc takiej przystępnej, no, gdzie będziemy poruszać różne tematy. No, nie mamy takiej myśli przewodniej. Będą różne tematy, więc mam nadzieję, każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie, a zawsze tam coś ciekawego się pojawia i serdecznie zapraszam.
No to 16. edycja. Zastanawiam się, czy patrzy pan tak na to i czy to jest takim właśnie zapisem tego, jak kiedyś żyliśmy i jak nasz mózg funkcjonował i jak jest dzisiaj, no bo to 16 lat.
No 16 lat temu na pewno tematem, który się nie pojawiał, był temat właśnie jakichś tam uzależnień od nowych technologii, od mediów, od urządzeń ekranowych, no bo wtedy to jeszcze było trochę mniejszym problemem społecznym. No dzisiaj to jest jakby temat, który gdzieś tam, no choćby ta audycja też jest przecież wyrazem tego, jak te nowe technologie i urządzenia ekranowe, że one są ważną częścią naszego życia. No więc jakby trochę widać po tej zmianie tych tematów, która gdzieś tam następowała, że jakby trochę inne rzeczy nas interesują i trochę inne rzeczy są ważne w tych naszych życiach współcześnie. No też nasza wiedza ciągle się posuwa do przodu, coraz więcej o tym mózgu wiemy, więc jakby to jest też taki fajny zapis tego właśnie, jak się rozwijamy jako ludzkość, jeżeli chodzi o naszą wiedzę. Też sam widzę po sobie, po swoich wykładach i o tym, o czym mówiłem kiedyś, a teraz, no to dalej czuję głód informacji, dalej czuję niedosyt tego, co wiem, ale to jest wszystko idzie w taką stronę, że jakby coraz więcej wiemy i to daje coraz większe zrozumienie tego świata.
16. edycja Dni Mózgu w Trójmieście to od 16 do 22 marca na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Hewelianum w Gdańsku. Wstęp wolny.
Oczywiście.
Zachęcamy dnimózgu.ug.edu.pl albo Dni Mózgu w Trójmieście można wyszukać w wyszukiwarce i wtedy się tam udać. Czy my, tak żebyśmy to jakąś klamrą spięli, czy my jeszcze dużo o mózgu nie wiemy?
No trudno oszacować. No na pewno jest kupa tematów, które wymagają tego, żeby je zgłębić. Wciąż jakby nie znamy podłoża różnych zaburzeń, chorób, które się pojawiają. Wciąż nie jesteśmy dostatecznie skuteczni w leczeniu tych różnych zaburzeń. Wciąż też są takie tematy nierozwikłane, dotyczące szczegółów różnych mechanizmów, które nie są patologiczne, ale są czymś, co jakby wyjaśniłoby nam, jak działamy na co dzień. No takim tematem, który nie schodzi jakby z, można powiedzieć, z ust badaczy, no to jest problem świadomości, problem wolnej woli. To są wciąż nierozstrzygnięte sprawy z perspektywy takiej neurobiologicznej. No i tam jest cała masa sporów, rozmów, fajnych dyskusji na ten temat i to jest też takie fajne pole do tego, żeby porozmawiać o tym, ale też żeby gdzieś tam zgłębiać tę wiedzę gdzieś na jakby na własnych warunkach, samemu szukając i samemu tworząc różne hipotezy. To jest cała frajda płynąca z nauki.
Myślę, że AI też może tutaj kolejny dołożyć, że tak powiem, element do tych dyskusji na temat świadomości, czy mózgu, czy tego jak... Jest coś takiego? To się miesza? Znaczy, czy...
Na pewno nauka korzysta z tych dobrodziejstw, jakim jest sztuczna inteligencja. Jakby tą przewagę, którą ona ma nad nami, to jest to, że ma znacznie jakby większy zasób tych informacji, które może jednocześnie przetwarzać, czyli coś, co byśmy nazwali pamięcią roboczą. No, nasza pamięć robocza jest bardzo ograniczona, czyli jakby my nie jesteśmy w stanie mierzyć się z problemami tak łatwo, które są jakby wielowątkowe, które związane są z analizą jednocześnie wielu danych, prawda? My to musimy rozkładać na etapy, żeby coś przeanalizować albo rozrysować sobie, tworzyć pewne uproszczenia, jakieś tam wzory, jakieś reguły i tymi regułami staramy się operować, ale mamy ograniczony zasób, więc jakby to jest coś, co jakby nas w pewnym sensie ogranicza w porównaniu ze sztuczną inteligencją, która ma tą pamięć roboczą ogromną. Więc tutaj jest jakby, no ona jakby może się do tego przydać, żeby jakby rozszerzyć nasze możliwości. Jakby tutaj gdzieś nauka też stara się z tego korzystać, ale oczywiście z pewnym rozsądkiem, no bo to wciąż nie jest doskonałe narzędzie i trzeba uważać.
Trzeba. Może kiedyś dojdzie do połączenia, kto wie. Nie wiem, czy byśmy chcieli tyle aż wiedzieć. Czy tyle informacji?
Na pewno
czy
znajdą się ludzie, którzy będą chcieli, a ci, którzy będą chcieli i to zrobią, będą mieć pewną przewagę nad tymi, którzy tego nie chcieli i nie zrobili. No więc jeżeli tylko ta technologia będzie dawała korzyści tym, którzy z niej korzystają, no to będzie jakby nieuniknione to, żebyśmy wszyscy poszli w tą stronę.
Bardzo dziękuję. Dr Wojciech Glac, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Biologii, dumnie reprezentujący, odwiedził nas dziś i strasznie dużo ciekawych rzeczy pan powiedział. Dziękuję bardzo.
Dzięki wielkie.
Świat nowych mediów kończy się powolutku. My jeszcze usłyszymy się dzisiaj po 18 w Zoomie na Popkulturę. Dziś będziemy mówić o duetach. Duetach na scenie, duetach ekranowych, ale też pewien duet nas odwiedzi, bo dzisiaj startuje nowy cykl koncertowy Radia Gdańsk. Także będziemy też zapraszać na to, co będzie działo się na żywo w przestrzeni wirtualnej, o, kolejna klamra, wirtualnej, ale i też rzeczywistej. Dominik Lewicki audycję zrealizował. Bardzo dziękuję Dominiku, kłaniam się. Filip Jędruch, również się kłaniam. Do usłyszenia, miłego dnia.
Świat nowych mediów.